tym tygodniu bez mapy zastanowimy się, jak zwiedzać, by się nie rozczarować. Wspólnie z Małgorzatą Szumską, autorką Uważnika.
Z mojego doświadczenia i z badań, do których dotarłam, i z różnych akcji, które przeprowadziłam, takich, żeby pozyskać tą wiedzę, to najważniejsze jest tak naprawdę nasze nastawienie. Nie ma znaczenia, czy atrakcja, do której jedziemy, tak naprawdę jest na wysokim poziomie, czy nie jest. Czy nocleg jest super taki, jak nam obiecywano, czy jednak jest coś w nim nie tak. Wszystko zależy od tego, jak my podejdziemy do tej sytuacji. Jeżeli będziemy patrzeć, żeby szklanka była do połowy pełna, a nie pusta, to tak naprawdę z każdego nawet krótkiego urlopu wrócimy zadowoleni. Nawet jeżeli pada cały czas deszcz nad morzem, to jesteśmy w stanie tam wypocząć pod warunkiem, że podejdziemy do tego właśnie w taki pozytywny sposób i do tego też są różne techniczne sposoby. To nie jest tak, że teraz nagle wszyscy musimy zmienić swój mindset, ale są sposoby, różne zadania krótkie, które możemy sobie wprowadzać podczas urlopu i które sprawią, że ten urlop będzie po prostu taki pełniejszy.
Czy możemy dać takie ABC, z którym powinniśmy się budzić, by widzieć jednak w jasnych kolorach dzień, który wstaje razem z nami?
Przede wszystkim poczucie wdzięczności i to jest w ogóle fajne ćwiczenie, które polecam każdemu na co dzień, nie tylko na urlop, czyli na przykład ja z moim partnerem wieczorem, kiedy kładziemy się spać, każdy z nas mówi 3 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni danego dnia i nagle nawet w takim ciemnym, ponurym, smutnym, trudnym, stresującym dniu nagle okazuje się, że każdy z nas jest w stanie znaleźć kilka takich rzeczy, a na urlopie to już w ogóle, więc nie wiem, załóżmy, że jesteśmy nad morzem i cały dzień padał deszcz i przez to nie mogliśmy tam pływać, kąpać się i opalać, ale możemy być wdzięczni za to, że zjedliśmy przepyszny obiad, że mieliśmy czas, żeby poczytać książkę, że może graliśmy ze swoją rodziną w planszówki, na co wcześniej nie było przez wiele miesięcy czasu, więc taka praktyka wdzięczności i to jest przez psychologów, przez naukowców udowodnione, poprawia nasze samopoczucie, więc to jest jedna z tych rzeczy, które zawsze trzeba zrobić. Czuć wdzięczność za to, że jesteśmy na urlopie, że w ogóle możemy sobie na to pozwolić, bo wiele osób nie może, że możemy pozwolić sobie na wyjazd. No i pamiętać, że tak naprawdę nie jest ważne to, jak spędzamy ten czas. Ważne jest, że jesteśmy na własnych warunkach albo sami, bo takie urlopy też lubimy, albo właśnie ze swoimi bliskimi.
To wieczorem. No a po tym przebudzeniu, to jak w sobie tę jasność patrzenia uruchomić?
Warto praktykować uważność, czyli bycie tu i teraz. Czyli nie martwimy się o tym, czy na przykład będzie korek, jak będziemy dojeżdżać za parę godzin do jakiejś atrakcji, tylko budzimy się, patrzymy, jaka jest pogoda, parzymy kawę, czujemy zapach tej kawy, patrzymy w oczy ukochanym osobom, budzimy się koło nich. Czyli ta praktyka uważności tak naprawdę jest w stanie nam uratować nie tylko urlopy, ale też takie życie codzienne. Ona jest bardzo trudna, bo nasz umysł wiecznie albo myśli o problemach, żeby im zapobiec, albo rozważa dawne problemy, żeby się na nich, na błędach nauczyć, bo tak został skonstruowany nasz mózg. Natomiast taka praktyka codziennej uważności i rozpoczęcie dnia od bardzo uważnego poranka może wprawić nas w bardzo dobry humor i potem niezależnie od tego, co będzie się działo, no to my będziemy już w takim fajnym, wakacyjnym nastroju.
Bez mapy wchodzimy na szlak atrakcji. Wspólnie z Małgorzatą Szumską, autorką Uważnika, przewodnika po świadomym podróżowaniu, zastanawiamy się, jak zwiedzać podziemia.
Podziemia są mi najbliższe, bo na co dzień pracuję w kopalni, właśnie w atrakcji turystycznej, także pierwsze, co napisałam w mojej książce, to były podziemia. Moim zdaniem ważne jest, żeby wiedzieć zawsze, cokolwiek zwiedzamy, ale tu na przykładzie podziemi, mieć taką wiedzę teoretyczną, czyli czym się różni kopalnia od jaskini, kiedy jesteśmy w kopalni, kiedy jesteśmy w jaskini, czym się różnią katakumby od tego wszystkiego, bo wtedy inaczej odbieramy to miejsce. Kiedy jesteśmy w jaskini, mamy świadomość, że to wszystko zostało stworzone przez naturę. I kiedy sobie o tym pomyślimy, kiedy zobaczycie te nacieki, które budowały się miliony lat, to zupełnie inne jest wrażenie. Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak długo to powstawało, jak długo ta woda musiała spływać po tych skałach, żeby powstały takie nacieki, to moim zdaniem robi to potężne wrażenie. Kiedy nie wiemy takich prostych rzeczy i po prostu przychodzimy na zasadzie, o, jaskinia, ktoś tam polecał mi ją, żeby ją zobaczyć. Zobaczyłem.
Wilgotno, zobaczyłem, zimno, fajna. Ciemno.
Tak, o, fajne, zrobili oświetlenie i tyle. No to wiadomo, że nie przeżyjemy tego tak dogłębnie. Kopalnie były kopane przez ludzi, więc znowu możemy wyobraźnią sobie polecieć głęboko i dosłownie głęboko i pomyśleć, jak ci ludzie to budowali, jak drążyli, jaka to była trudna praca, ile osób zginęło podczas takiego wydobycia jakiegoś kruszcu. Więc tak naprawdę nasza wyobraźnia tutaj, niezależnie od tego, czy jest przewodnik, czy nie ma, czy on jest fajny, czy interesująco mówi, czy no, czasami zdarza się, że nie interesująco, my sami możemy sobie swoją wyobraźnią zrobić przepiękną wycieczkę w głąb tej ziemi, w którą wchodzimy. Warto zwrócić uwagę na zapach na przykład. Pod ziemią jest zupełnie inny zapach niż cokolwiek, co czujemy na powierzchni ziemi. Na ten temperaturę zwrócić uwagę, czy jest wentylacja, czy czujemy wiatr, który tam przelatuje przez tą kopalnię. Więc odbieranie wszystkimi zmysłami plus uruchomienie właśnie własnej wyobraźni opartej o jakąś tam wiedzę, no bo fajnie jest mieć wiedzę o miejscach, które zwiedzamy, może sprawić, że naprawdę ta nawet krótka trasa, no będzie dla nas niesamowitym przeżyciem.
Czy takie miejsca odkrywać na własną rękę, czy jednak kierować się po pomoc zawodowców?
Przewodników, tak?
Przewodników, tak. Ludzi stamtąd.
Ja myślę, że można i tak. Wszystko zależy od tego, jak dana atrakcja też jest uruchomiona. Na przykładzie naszego Złotego Stoku my udostępniamy turystom w bezpieczny sposób zwiedzanie z przewodnikiem około 4 km pod ziemi. Natomiast w samym Złotym Stoku tych pod ziemi było ponad 300 km. Więc mamy znajomych już teraz, ale też no, znamy ludzi, którzy przyjeżdżają, szukają tych niedostępnych tras i wchodzą do środka. No tu już trzeba mieć odpowiednią wiedzę i przygotowanie. Są też kopalnie, do których możemy wejść zupełnie sami. Jest na przykład jaskinia Radochowska, gdzie można zwiedzać bez przewodnika i samemu się przeciskać przez te bardzo wąskie momentami szczeliny. Ja myślę, że jedna i druga forma jest fajna, bo z przewodnikiem dowiadujemy się więcej, przeżywamy więcej, śmiejemy się z jego żartów. Jest to zupełnie inna forma niż jak jesteśmy sami. Bycie samemu, zwłaszcza pod ziemią, zamknięcie oczu albo wyłączenie latarki, żeby zobaczyć jak ciemno jest, usłyszeć dźwięki jakie są pod ziemią, to jest zupełnie inna jakość odbierania takiego miejsca. Ja robiłam stosunkowo niedawno medytację pod ziemią podczas warsztatów kobiecych i to było bardzo intensywne. To jest bardzo nienaturalne środowisko dla ludzi i kiedy przechodzisz po prostu bezmyślnie, że tak powiem, przez taką trasę, nie odczujesz tego, ale kiedy staniesz i zdasz sobie sprawę, że jesteś kilkadziesiąt metrów pod ziemią, że jest to absolutnie miejsce, w którym człowiek no jakby nie poradziłby sobie na dłuższą metę, no to to robi wrażenie wtedy. Więc jeden i drugi sposób jest absolutnie dobry, jeżeli robimy go po prostu z uważnością.
Bez mapy przeganiamy nudę i szukamy atrakcyjnych sposobów na podróżowanie wspólnie z Małgorzatą Szumską, autorką Uważnika. Dziś zastanowimy się, jak zwiedzać muzea.
Muzea, moim zdaniem bardzo ważne jest, zwłaszcza w dużych muzeach, żeby nie zmuszać się do widzenia wszystkiego. To jest częsty błąd, który popełniamy, nie wiem, wchodzimy do Luwru i wiemy, że ten Luwr jest takim ważnym muzeum i uczyliśmy się tam w podstawówce o tym muzeum i tak dalej. I nagle czytamy każdą karteczkę pod każdym obrazem i przed każdym obrazem stoimy 2-3 minuty, bo tak wypada. I nagle po 2-3 salach nie mamy już siły, a jeszcze nie doszliśmy do Monalizy. To nie o to chodzi. Przejdźmy, ja przez niektóre sale kocham muzea sztuki, przez niektóre sale po prostu przechodzę wolnym krokiem i się rozglądam, a raz na jakiś czas zobaczę jakiś obraz, który czuję, że budzi jakieś emocje, to sobie przy nim stanę dłużej. Czasami siadam na ławeczkach, które tam są. I to dotyczy tak naprawdę każdego muzeum, które oglądamy. Nikt nas nie obserwuje, słuchajcie. Nie musimy udawać, że wszystko nas tam interesuje, jesteśmy znawcami sztuki i krytykami. Po prostu róbmy to tak, żeby to było w zgodzie ze sobą.
Niektórzy mają taką zasadę, że po prostu wchodząc do muzeum, wybierają sobie jednego dnia jeden obraz.
Jednego dnia jeden obraz. Warto też sobie puścić muzykę na przykład z danej epoki. Jeżeli oglądamy sztukę dawną, to puśćmy sobie na słuchawkach muzykę. Ja tak zwiedzałam niedawno w Warszawie nasze muzeum. I jak siedziałam przed Chełmońskim i słuchałam sobie Chopina utworów, to miałam ciarki, pomimo że na co dzień nie słucham muzyki klasycznej, ale tak mi to podbijało całą tą naszą polską sztukę. Także bawmy się tym, bawmy się sztuką. Uczmy dzieci też tego i z dziećmi na przykład zwiedzanie muzeum sztuki akurat może być trudne i nudne, ale jest dużo teraz już fajnych ćwiczeń dostępnych. Często muzea też robią jakieś własne takie, że dają jakieś tam kolorowanki po drodze, jakieś punkty się zbiera, ale możemy na przykład poprosić dzieciaki, żeby znajdowały jak najwięcej obrazów, nie wiem, z końmi, albo w ogóle ze zwierzętami, albo z dziećmi, albo z jakimś kolorem konkretnym. Uczmy dzieci od małego obcowania ze sztuką, nawet jeżeli to nie jest na początku takie wysublimowane, no bo sztuka łagodzi obyczaje, sztuka nas rozwija, sztuka porusza nasze emocje, więc fajnie, żeby nasze dzieciaki też od małego z nią obcowały. I jeszcze jeden fajny jest trik, który pisząc książkę gdzieś tam znalazłam w sieci i faktycznie go stosuję. Kiedy oglądamy sztukę średniowieczną, renesansową, barokową, fajnie jest mieć ciemne okulary na oczach, czyli okulary przeciwsłoneczne. Bo ci ludzie oglądali dawniej tą sztukę w półmroku. Pomieszczenia były bardzo ciemne, najczęściej tylko przy świecach widzieli dany obraz. Często te obrazy też były malowane w ciemnych pomieszczeniach i zupełnie inaczej odbierać tą sztukę. Więc no, jest mnóstwo sposobów na to, żeby sobie urozmaicić właśnie taki odbiór.
Jeśli wywołujemy dzieci, no to jednak tymi muzeami, do których chyba najchętniej wybierają się z rodzicami, są te otwarte, typu skansen. Skansen.
Ja jestem wielką fanką też skansenów. I to jest znowuż zupełnie inne, nijak nie można tego do Muzeum Sztuki przyrównać, ale zasady są podobne. Powąchajcie, no to są często drewniane budynki, więc pachnie tam zupełnie inaczej. Jak można, to dotykajcie. Tłumaczcie dzieciom, tak, że kiedyś tak żyli, a jak ty byś się czuł, jakbyś mieszkał w takim domu, czy byś chciał mieszkać w takim domu, a jak zwiedzamy młyn, to tłumaczymy, jak to wszystko działa. To jest już dużo bardziej interaktywne. Natomiast to, co dla mnie jest najpiękniejsze właśnie w tego typu miejscach, to znowu te wycieczki wyobraźnią, że ja sobie wyobrażam rzeczywiście, jak ludzie tak żyli, jak ludzie pracowali w danym miejscu. Jeżeli bardzo mocno sobie coś wyobrażamy, to potrafimy wzbudzić w sobie takie emocje, jakby to działo się na naszych oczach. Więc kiedy widzimy małe chatki, w których dawniej mieszkali ludzie, myślimy sobie o tym, jak zimą na przykład musieli tam zamykać okiennice, grzać się pod skórami, to jest zupełnie inny oddźwięk, niż jak przechodzimy przez skansen, mówimy, o, fajna chatka, fajnie mu zbudowali. Także bardzo zachęcam do takiej zabawy i włączajcie do tej zabawy oczywiście dzieciaki, które mają no jeszcze lepszą wyobraźnię niż często my dorośli.
Podróżujemy w tym tygodniu bez mapy, wspólnie z autorką Uważnika, Małgorzatą Szumską. Jak zwiedzać zamki i pałace?
Zamki i pałace znowu, tutaj zachęcam do pozyskiwania wiedzy. Ja kocham też architekturę i kiedy znamy chociaż takie podstawowe elementy architektoniczne, dużo przyjemniej jest nam zwiedzać dany budynek. To dotyczy też kościołów, katedr i tak dalej. Więc po pierwsze warto się nauczyć kilku takich elementów, że na przykład, i to też dla dzieciaków jest fajna wiedza, że na przykład te rynny, które kończą się takimi często smokami albo jakimiś dziwnymi, brzydkimi głowami, z których wylatywała ta woda, nazywają się żygacze. To jest śmieszna nazwa, łatwo ją zapamiętać i za każdym razem, kiedy będziecie w takim miejscu, zobaczycie taką płaskorzeźbę gdzieś tam na zwieńczeniu dachu, to będziecie mieli takie, o, zobaczcie, jakie to są fajne żygacze. I inaczej się od razu podchodzi, bo ta architektura staje się nam bliższa. To nie jest tylko obcy, ładny albo nieładny budynek. Kolejna wiedza, którą warto mieć, to czym się różni zamek od dworu, od pałacu, od wieży rycerskiej, bo znowu inaczej myślimy o tych miejscach. Zamki były głównie obronne. Tam ludzie mieszkali, owszem, ale głównie wtedy, kiedy trzeba było się bronić. Pałace były stricte już mieszkalne, były to miejsca wygodne dla ludzi bogatych, więc kiedy mamy taką wiedzę znowu, inaczej będziemy odbierać dane miejsce. Jak już jesteście na miejscu, to po pierwsze warto właśnie zwrócić uwagę na zdobienia, na elementy wszystkie, które są tam wystawione, jakby jest to oczywiste, ale znowu warto wyobrazić sobie, czy fajnie się mieszkało w takim miejscu, czy nie było zimno, jak daleko trzeba było biec, żeby dobiec, nie wiem, do sypialni siostry, matki albo tam męża, gdzie były toalety. To wszystko sprawia, że nagle ten piękny pałac, tak sobie myślimy, o, chciałabym mieszkać w pałacu, nagle okazuje się, że to wcale nie było takie proste mieszkać w takim pałacu. No i znowu, wydaje się, że każdy zamek, każdy pałac jest taki sam i w każdym zobaczymy to samo, tu korony, tu jakieś stare stroje, tu łyżki, tu jakieś tam perfumy. Ale kiedy zaczniemy myśleć o tym bardziej osobowo, kim byli ludzie, którzy dotykali tych przedmiotów, jakie dramaty tam się odbywały, jakie miłości, jakie zdrady, to wszystko nabiera takiego żywszego, bardziej ludzkiego charakteru i przestaje być po prostu zimnym, pustym budynkiem.
Tego lata radzimy sobie w podróżach również bez mapy, wspólnie z Małgorzatą Szumską, autorką Uważnika, przewodnika po świadomym podróżowaniu. Dziś zastanowimy się, dlaczego podróżując, od czasu do czasu warto zwrócić uwagę na mijane przez nas brązowe tablice informacyjne. Jak szukać lokalnych, przydrożnych atrakcji?
To jest też fajne ćwiczenie, żeby na przykład wyjechać sobie z domu bez planów. Spakować się na różne ewentualności, zabrać bliskich, rodzinę albo po prostu samemu wyjechać. Atrakcje w Polsce i w Europie oznaczone są często brązowymi tablicami, na które, jak robiłam badania, prawie nikt nie zwraca uwagi. I jadąc sobie ulicą, drogą, w jakimkolwiek kierunku, widzimy nagle brązową tablicę, która kieruje nas do najbliższej atrakcji. Jakość tych atrakcji jest przeróżna, więc musimy mieć bardzo otwartą głowę, ale jest to świetne ćwiczenie, super przygoda, zwłaszcza kiedy popadamy w jakąś rutynę, że wydaje nam się, że wszystko już widzieliśmy, że wszystkie, nie wiem, całe swoje województwo znamy na wylot i nie mamy już gdzie jechać. Nagle okazuje się, że w większości tych atrakcji nie znamy, bo jeździliśmy tylko do tych, które udało nam się znaleźć gdzieś w internecie, które są często polecane, a jest mnóstwo jeszcze takich, które są nie do końca odkryte.
Czasem nie ma w ogóle drogowskazu do danej atrakcji, ale możemy przez płot dostrzec rzeźby drewniane i wtedy warto też się zatrzymać, zapukać, spróbować wejść do takiego gospodarstwa.
Tak robię i to jest właśnie historia z miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku, Bardo, miasto cudów. I tam sobie kiedyś tak chodziłam i nagle zobaczyłam piękne rzeźby, takie ludowe. głowę. I właśnie, zapukałam, okazało się, że to jest pan artysta, który ma swoją pracownię tam, oprowadził mnie po tej pracowni, kupiłam sobie oczywiście rzeźbę od niego, porozmawialiśmy, poopowiadał mi. Było to niesamowite spotkanie i to nie jest atrakcja, to nie jest muzeum, ale na takie przygody pozwala nam tylko taka ciekawość, troszkę odwaga, no bo trzeba mieć jednak trochę takiej odwagi, żeby zapukać komuś do domu i zapytać, czy można zobaczyć jego ogródek, ale też czas. Najgorszy jest moim zdaniem napięty dzień, napięty kalendarz, że mamy 4 duże atrakcje, musimy je zobaczyć, jesteśmy w biegu i to też powoduje, że jesteśmy zestresowani. Dajmy sobie czas na to, żeby właśnie pospacerować, żeby spotkać drugiego człowieka, żeby porozmawiać, albo żeby po prostu w ciszy posiedzieć na ławce. Dajmy sobie przestrzeń na to.
W następnym spotkaniu znów wyciągniemy mapę. Mam takie przeczucie, że będziemy kierować się w stronę zielonych plam na mapie.